Dzisiaj będzie o przebaczeniu i pojednaniu, które następowały tak krok po kroku. Jak pamiętamy, Józef w taki sposób zaaranżował drugą wizytę swoich braci w Egipcie, by zarówno wystawić ich na pewne próby, ale też, jak miał nadzieję, zobaczyć prawdziwą przemianę w ich sercach. Tam dużo rzeczy działo się w kuluarach. Niektóre rzeczy, które były planowane, dopiero widzimy wtedy, kiedy one mają miejsce, gdy drugi raz przybyli bracia do Egiptu. Namiestnik Egiptu przeraził 11 braci zaproszeniem na posiłek, 10 braci zaproszeniem na posiłek do swojego domu, o czym czytamy w 43 rozdziale. Jednak szybko okazało się, że to nie żadne zagrożenie, to nie żaden sąd i wrzucenie do lochów, ale niesamowita uczta, podczas której sam namiestnik Egiptu ze swojego stołu dawał tym obcym ludziom najsmakowitsze części ze swojego stołu, a Beniaminowi dawał nawet 5 razy więcej. Cóż to był za piękny dzień. Więc po takim pięknym dniu nie spodziewali się wydarzeń następnego dnia, kiedy to Józef zostawił właśnie na nich pułapkę, każąc swojemu słudze włożyć srebrny puchar Józefa do worka Beniamina. A potem, gdy bracia już byli poza miastem, wysłał Józef za nimi oddział, aby ich zatrzymał i przedstawił starannie przygotowane oskarżenia. Bracia byli tak oburzeni tym bezpodstawnym oskarżeniem, ponieważ tym razem naprawdę niczego nie kombinowali, że sami zasugerowali surową karę dla winnego. I jakie przerażenie musiało ich ogarnąć, gdy lśniący puchar został wydobyty z worka Beniamina. To była pułapka i to była próba. Co w tym momencie zrobią bracia? Czy poświęcą Beniamina, by ratować własną skórę, tak jak zrobili 20 lat temu wobec Józefa i to za o wiele mniejszą cenę? Czy wybuchnie kłótnia między nimi i zaczną się nawzajem oskarżać? Dlaczego ty nie przypilnowałeś Beniamina, przecież on szedł koło ciebie? Ja zawsze mam patrzeć na tego najmłodszego? Czy tak właśnie w tym momencie zadziałają bracia? Jak zadziałaliby 20 lat temu? No otóż stało się inaczej, jak pamiętamy, bo Juda występuje naprzód i przyznaje, że to Bóg odkrył ich wieloletnią winę. A potem w długiej, pełnej pasji przemowie w imieniu braci nieświadomie ujawnia Józefowi, że w ich życiu rzeczywiście zaszła przemiana. Bracia już wcześniej przyznali się do winy. I przed Józefem, i nieświadomi tego, że Józef ich rozumie, ale teraz potwierdzili swoją miłość do ojca. Przepraszam. I gdy popatrzymy na ten fragment, zaznaczyłem na żółto, ile razy w ciągu jednej przemowy Juda wspomina ojca. 15 razy. Ciągle mówi o ojcu, o tym, że ten starszy człowiek, że on się załamie. Jak on to odbierze, że ojciec. Ta miłość do ojca wylewała się z przemowy Judy, ale również miłość do młodszego brata, Beniamina. Między wierszami widzimy, że oni wybaczyli ojcu faworyzowanie ich najmłodszego brata i udowodnili swoją uczciwość i lojalność wobec całej rodziny. Ale właśnie w tym momencie pomyślałem, że dobrze byłoby, żebyśmy sobie przypomnieli kanwę, na której wyszyta jest narracja całej Księgi Rodzaju. Ja kilka miesięcy temu, bo to już było kilka miesięcy temu, mówiłem o tym, że gdy czytamy Księgę Rodzaju, powinniśmy zawsze szukać 3 elementów, elementów, wokół których właśnie kręci się narracja pierwszej Księgi Mojżeszowej. Są to przymierza, które Bóg zawarł z Adamem, z Noe, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, potwierdził to dalej i później dalej jeszcze w kolejnych, oczywiście z Mojżeszem, aż do tego ostatniego przymierza, które zawarł Bóg z nami na krzyżu. Kwestia ziemi. Znowu Adam miał kultywować ziemię, Noe miał zaludniać nową ziemię, cały Abraham miał obietnicę ziemi obiecanej, tej obiecanej w sumie, która stała się dla nas Jezusem Chrystusem, a jednocześnie czekamy na odnowienie ziemi, ale również bardzo istotnym i ważnym elementem jest obietnica potomka. Adam miał na początku dwóch potomków, Kaina i Abla. Bóg łaskawie patrzył na Abla. On miał być tym obiecanym potomkiem, ale Kain go zabił. W związku z tym pojawia się kolejny potomek, Set. Od Seta genealogia rozwija się aż do Noego, który ma trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Który z nich będzie tym obiecanym potomkiem? Jest to Sem. Od Sema są wszyscy Semici, również dochodzimy w ten sposób do Abrama. Abrama, który trochę na własną rękę najpierw kombinuje, ale później ma tego syna obietnicy, Izaaka. Izaak z kolei ma dwóch synów rodzących się mu jednocześnie. Czy starszy będzie synem obietnicy? Otóż nie. Widzimy, że to Jakub staje się synem obietnicy. Jakub z kolei ma 12 synów. I w tym momencie naszej historii my ciągle nie wiemy, kto jest tym synem obietnicy. Aż do momentu, kiedy to właśnie Juda wychodzi do przodu. Kiedy wychodzi do przodu i mówi: jestem gotowy swoje życie oddać za syna, którego kocha mój ojciec. Tak jak kilka wieków później zrobi ten ostateczny syn obietnicy, który również odda swoje życie, by ratować tych, których kocha ojciec. Ale Juda ma swoich synów, swoich potomków i wśród nich pojawia się jeden szczególny, który jest synem obietnicy i ten schodzi któregoś dnia do doliny, żeby walczyć z Goliatem i jest ratunkiem dla całego narodu. Dawid nie jest przykładem dla nas tyle, że jeśli będziesz dzielny, to zwyciężysz z potworami i Goliatami i olbrzymami swojego życia. On jest obrazem tego, który urodzi się mu jako prawnuk, który również zejdzie na ten świat, do tej doliny cienia śmierci i zwycięży. I jego zwycięstwo będzie naszym zwycięstwem. Więc w osobie Pana Jezusa tak naprawdę zbiera się ta narracja zarówno i Judy, i Dawida, ale ciągle czytając Księgę Rodzaju, szukajmy tych trzech elementów. Gdzie mamy przymierza i potwierdzenie tych przymierz? Gdzie jest obietnica ziemi i jak bardzo ta ziemia była ważna? Ale że cały czas jest kwestia potomka. I czasami ten potomek nie może się urodzić, bo z jakiegoś powodu mijają lata i się nie rodzi, aż w końcu się rodzi ten obiecany potomek i Bóg kontynuuje swoją misję zbawienia. A historia Józefa nie jest o tym, że jeśli będziesz wiernie trwać przy Bogu, to będziesz bogaty, będziesz sławny i drugi co do wartości na świecie. Józef trafił do Egiptu z bardzo prostego powodu, żeby Juda nie zginął z głodu podczas suszy, globalnego głodu, by mógł w przyszłości urodzić się Dawid, by jeszcze w dalszej przyszłości na świat mógł przyjść Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. A wracając do naszej historii, gdy Juda wystąpił, właściwie nie musiał już nic więcej mówić, ponieważ jego przejmująca mowa była zbyt dużym ładunkiem emocjonalnym dla Józefa. I Józef już dwa razy w przeszłości musiał wyjść, bo tak się wzruszył, że musiał się wypłakać i wtedy, kiedy zobaczył Beniamina, a jeszcze wcześniej, kiedy Ruben ze swoimi braćmi mówił i wtedy się Józef dowiedział, że to właśnie Ruben starał się go ochronić i mówi, dlaczego wyście go wtedy sprzedali? I teraz ten ładunek emocjonalny jest taki, że Józef nie mógł się opanować ze wzruszenia wobec tych wszystkich, którzy przed nim stali i zawołał, wyprowadźcie stąd wszystkich! Nikt obcy więc nie pozostał przy nim, kiedy dał się poznać swoim braciom. Zapłakał przy tym tak głośno, że usłyszeli go Egipcjanie oraz dwór Faraona. Braci musiało zamurować. gdy namiestnik Egiptu, w sumie de facto najważniejsza osoba w tym imperium, nagle przy nich wybucha głośnym płaczem. Ale po chwili byli już przerażeni i powiedział do swoich braci: ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Jego bracia jednak nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go przerazili. Jan Chryzostom, uznawany za największego kaznodzieję Kościoła wschodniorzymskiego, tak zwany doktor Kościoła przełomu III i IV wieku, napisał o tej sytuacji: dziwi mnie, jak mogli tam stać i gapić się, nie tracąc przytomności, nie tracąc rozumu, ani nie próbując zapaść się pod ziemię. W tym momencie Józef rozpoczyna swoją przemowę. Myślę, że przez łzy ciągle widzi braci sparaliżowanych strachem i w wersecie 4 mówi: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, mówi: ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Wydaje się, że ujawnienie swojej tożsamości braciom miało ich pocieszyć. Ale którego sprzedaliście, pamiętacie, raczej mogło wzbudzić strach, więc Józef mówi dalej, żeby ich uspokoić: nie martwcie się teraz i nie wyrzucajcie sobie, że mnie tutaj sprzedaliście, gdyż Bóg posłał mnie przed wami, aby zachować was przy życiu. Już 2 lata bowiem trwa głód na ziemi i jeszcze przez 5 lat nie będzie orki ani żniwa. Bóg jednak posłał mnie przed wami, aby was pozostawić na ziemi i aby wielu z was zachować przy życiu. Zauważmy, że nie ma w tych słowach ani cienia wyrzutu. Właściwie jest sama zachęta. Jest oczywiste, że Józef wybaczył swoim braciom. Jego powtarzane, uspokajające stwierdzenia: Bóg posłał mnie przed wami, ma łagodzić, ma zmiękczyć znaczenie słów: sprzedaliście mnie do Egiptu. Widać, że przez te ostatnie i lata, i przyuszanie też tygodnie, właśnie kontaktu ze swoją rodziną, ale całego tego pobytu, Józef, który trzyma się Boga, no i pewnie myśli: Boże, dlaczego? Czy tak się to się musiało potoczyć wszystko? Analizując, co się wydarzyło, widzimy, że Bóg obdarzył go mądrością. I tak jak Józef dostał wgląd w ten boski plan przez sny Faraona, tak samo poznał boski plan w sprawach dotyczących swoich braci. I teraz odsłania ten plan przed swoimi braćmi i najbardziej chyba wymowne są jego 4 odniesienia do Boga. Popatrzmy na 2 część 5 wersetu. Bóg posłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Początek 7 wersetu. Bóg jednak posłał mnie przed wami. Początek 8. To nie wy mnie tu posłaliście, tylko Bóg. I jeszcze za chwilę zobaczymy w 9. Bóg ustanowił mnie panem całego Egiptu. Te wersety są autorytatywną, taką teologiczną deklaracją Bożej opatrzności. Bóg realizuje swoją wolę w działaniach wszystkich ludzi i przez te działania, niezależnie od tego, czy nam się wydaje, że one są dobre czy złe. Bóg suwerennie realizuje swoją wolę. I ta opatrzność jest wyraźnie widoczna w zestawieniach dokonywanych przez samego Józefa. Wy mnie sprzedaliście, Bóg mnie posłał. To nie wy, tylko Bóg. Józef rozumiał, że każdy epizod w historii jego życia, jak i życia jego braci, podlegał bezpośredniej władzy Boga. Jak podsumował to pastor i teolog Donald Gray Barnhouse, jak ktoś ma na imię Donald, to musi być z Ameryki. I rzeczywiście był Amerykaninem, już nie żyje. Był prekursorem, był takim blogerem, tylko że w radio. Ale on to zaczynał. Zazdrosna nienawiść braci, marzenia młodzieńca, przejazd karawany zmierzającej do Egiptu, przygotowanie Józefa poprzez życie pełne przeciwności losu, gniew Faraona, uwięzienie 2 urzędników, dziwne sny tych więźniów oraz nadprzyrodzony dar Józefa do ich interpretacji, sny Faraona, zmiana opadów deszczu w 1/4 Afryki, powodująca 2 cykle, obfitości i głodu, przez wylewy i wyschnięcie Nilu, wyniesienie Józefa na tron Egiptu. Wszystkie te rzeczy zostały spowodowane w naturalny sposób przez nadprzyrodzone działanie Boga, który jest Panem wszystkiego, aby wypełnić zamysł Jego woli. I oczywistym jest, że celem Józefa nie jest udzielanie w tym momencie braciom lekcji teologii. Panowie, usiądźcie, teraz będzie 1,5 godziny wykładu. Ale żeby ani żeby ich napomnieć, ja wam teraz wyleję całą moją gorycz. Lecz starał się ich pocieszyć, widząc ich przemienione, chociaż ciągle przerażone serca. Ich grzechy, choć spowodowały ogromny ból i Józefowi, i ich ojcu, im samym, ich rodzinom, te perypetie, Juda właśnie wtedy, kiedy odszedł, Tamar, te wszystkie sprawy, nie pokrzyżowały Bożego planu, ale zostały wykorzystane do jego realizacji, aby, jak czytamy w 5 wersecie, zachować życie i w 7 wersecie, aby was pozostawić na ziemi i aby wielu z was zachować przy życiu. W ten sposób Józef rozpoczyna proces pojednania ze swoimi braćmi. I było to możliwe w sumie dzięki dwóm rzeczom. Po pierwsze, przyznaniu się braci do winy i ich skrusze, ale po drugie, przebaczeniu Józefa, do którego zachęciła go i w sumie i umożliwiła je świadomość takiej opatrznościowej troski Boga. Później w rozdziale 50, w wersecie 20, Józef powie: wy wprawdzie planowaliście przeciwko mnie zło, lecz Bóg planował dobro. Uczynił to, co jest dzisiaj, aby ten liczny lud przeżył. Trudna przeszłość ulega przemianie. Wtedy, kiedy Józef widzi Bożą opatrzność i z głębi serca przebacza swoim braciom. I ludzie wierzący, którzy dostrzegają i przyjmują to, kim jest Bóg i jak On działa w ich życiu, potrafią przebaczyć. Nienawiść i niechęć do przebaczenia są domeną serc, które nie znają Boga i Jego słowa. I tu lekcja i pytanie dla nas. Jak sobie radzisz z przebaczeniem? Czy jest ktoś, komu potrzebujesz wybaczyć dzisiaj? Nie kiedyś tam w przyszłości, czy dzisiaj jest ktoś, komu potrzebujesz przebaczyć? Jeśli nie przebaczysz, będzie cię to zatruwać, odbierać część radości z życia, ale też mówi coś o tym, na ile ty znasz Boga i Jego przebaczenie. Ale dlaczego czasami jest tak trudno przebaczyć? Przebaczenie zahacza o kilka bardzo głębokich mechanizmów. Po pierwsze, poczucie sprawiedliwości. Dokonała się krzywda. Nie można o tak powiedzieć, nic się nie stało. Oczywiście, że stało się. Po drugie, emocje, które też nie chcą same odejść. Zwłaszcza jeśli to zranienie dotknęło jakiejś części naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy, czegoś nam cennego, drogiego. Czy też brak poprawy ze strony winnej osoby. Ale czym tak naprawdę jest biblijne przebaczenie? Po pierwsze, jest darowaniem winy. Nie tyle zapomnieniem. Jeśli naprawdę przebaczysz, to przyjdzie z czasem. Ale biblijne przebaczenie jest naśladowaniem Boga. Bóg jest Bogiem wybaczającym. Ja mam być człowiekiem wybaczającym. Po trzecie, jest to oddzielenie przebaczenia od emocji. Biblijne przebaczenie nie oznacza, że ból od razu znika, albo że trzeba udawać, że nic się nie stało. Absolutnie nie. Ale pomimo moich emocji, pomimo poczucia krzywdy, pomimo poczucia niesprawiedliwości, ja daruję winę. Ale biblijne przebaczenie nie zawsze oznacza pojednanie, ponieważ winna strona niekoniecznie może być chętna do skruchy. Tylko nawet jeśli ta druga strona nie jest gotowa do prośby o przebaczenie, czy warto niszczyć samego siebie, pielęgnując tą krzywdę, której przecież samym pielęgnowaniem nie jesteś w stanie odczynić? przebaczenie. Bo wtedy naśladujemy naszego Ojca. Wtedy upodabniamy się do Niego. A przecież On cudzą krzywdę wziął na siebie. Moją krzywdę wziął na siebie. Patrząc na Józefa, nie widzimy w nim najmniejszej żądzy zemsty. Pomijając narrację, zawsze zastanawiało mnie, co się stało z Potyfarem wtedy, kiedy Józef stał się drugim w Egipcie. A Potyfar cały czas był urzędnikiem na dworze. Jak Potyfar przychodził na audiencję do Józefa? Czy fryzurę zmienił? Okulary przeciwsłoneczne zaczął nosić? Potyfar nie znał człowieka, a podobno był taki podobny do mnie. Też nie czytamy, żeby gdziekolwiek Józef twardą ręką wprowadził rządy, zemstę, te wszystkie krzywdy, strażnika z więzienia, kogokolwiek, podczas czego 2 lata, stary, czekałem. Zapomniałeś. Nie ma zgorzkniałego serca. Choć fakt, musimy przyznać, że akurat widzi zmianę w postawie braci, widzi skruchę ich serca. Więc to zawsze pomaga, kiedy winna strona rzeczywiście wyraża żal. Więc na ile to było możliwe, Józef uspokoił swoich braci i polecił im sprowadzenie ojca, i to jak najszybciej. Popatrzmy na wersety od 9 do 13. Ten fragment zaczyna się i kończy wezwaniem, żeby się pospieszyli. Pospieszcie się więc. I na końcu pospieszcie się więc i przeprowadźcie tu mojego ojca. Mieli go przyprowadzić. Zamieszkacie w ziemi Goszen. Ziemia Goszen w 10 wersecie jest utożsamiana z ziemią Ramzes, która znajdowała się we wschodniej części Delty Nilu. Był to bardzo żyzny region. Inny komentator Starego Testamentu, tym razem już Brytyjczyk, co myślę, że również widać, mówi, że historia Józefa jest ilustracją przywrócenia. Nie tylko przywrócenia szczęścia Jakuba, ale jako obraz przywrócenia błogosławieństwa, które zostało obiecane potomstwu Jakuba. Na naszych oczach następuje pojednanie wszystkich braci. Przywrócenie szczęścia, przywrócenie relacji, przywrócenie rodziny. Czytamy w wersecie 14, potem rzucił się na szyję Józef oczywiście, Beniaminowi, swojemu bratu i zapłakał. Beniamin także płakał w jego objęciach. Józef, całując każdego z braci, płakał, później jego bracia z nim rozmawiali. Pojednanie dotyczyło wszystkich 11 braci. Objął swojego młodszego brata Beniamina i płakał w jego ramionach. Beniamin w jego, tyle łez i taka radość. I tak samo było ze starszymi braćmi, z Rubenem, Symeonem, Lewim, Judą, Danem, Naftalim, Gadem, Aszerem, Isacharem, Zebulonem. Uściski, pocałunki i płacz. Uściski, pocałunki i płacz. Zdecydowanie to nie jest nasza kultura. Uściski jeszcze rozumiem. Ale te wszystkie pocałunki i płacze... Rozmawiali, mieli o czym. Prawie 20 lat, 12 braci, ponad 240 lat do nadrabiania. Co u ciebie? Jak tam żona? Jak tam dzieci? Jak tam biznes? Gdzie byłeś? Czy cały czas? Juda, naprawdę? Zostawiłeś? Wróciłeś? Masz ciekawe dzieci właściwie, wnuko dzieci. Niech będzie. Tak by to było. Co nam jeszcze zostało w tym rozdziale? Zostało nam zaopatrzenie. Po co przyszli do Egiptu? No przyszli, żeby kupić wystarczającą ilość jedzenia, żeby przeżyć. Aż może będzie deszcz lub po raz kolejny będą musieli się wybrać, żeby kupić. A z czym wrócili? Jak czytamy, wiadomość o rodzinie Józefa szybko rozeszła się wzdłuż Nilu. Dwór Faraona usłyszał, że przybyli bracia Józefa. Faraon, dworzanie się ucieszyli. Może pomyśleli, jeśli jeden jest taki bystry, to co dopiero jak będzie ich 12? To dopiero będzie imperium. I jak widzimy, Faraon w swej hojności przewyższył jeszcze hojność Józefa, oferując to, co najlepsze w całym Egipcie. Werset 20. Komunikat był jasny. Panowie, bierzcie wszystko, co macie i przyjeżdżajcie. No więc synowie Izraela tak uczynili. Józef dał im wozy zgodnie z rozkazem Faraona oraz żywność na drogę. Każdemu z nich dał ubranie na zmianę, a Beniaminowi 300 srebrników i 5 ubrań na zmianę. Ojcu zaś posłał 10 osłów obładowanych najlepszymi płodami ziemi egipskiej i 10 oślic objuczonych zbożem. Ciekawe, że osły i oślice co innego niosły na grzbiecie. Zbożem, chlebem, żywnością dla ojca na drogę. Następnie odprawił swoich braci, zanim jednak wyruszyli, powiedział do nich: tylko się nie kłóćcie podczas drogi. I tu jest taka ciekawostka natury językowej, bo to słowo kłócić się w różnych tłumaczeniach jest różnie tłumaczone. Czasami jest tłumaczone: nie bójcie się, nie lękajcie, a czasami jako: nie kłóćcie, ponieważ i tak można to przetłumaczyć, tak to niestety jest z językami obcymi i za każdym razem tłumacz musi zdecydować. I ten akurat zdecydował: nie kłóćcie się, co zresztą można zrozumieć, że wracając mogli sobie robić wyrzuty: no mówiłem ci, nie trzeba go było sprzedawać, a ja ci nie mówiłem, co tamkolwiek innego. Dostali ubrania na zmianę, zapewnie najwyższej jakości, skoro od namiestnika z dworu Faraona, jako odzież odświętną czy świąteczną, które same w sumie były symbolami pojednania. Pamiętamy, tak jak kiedyś strój Józefa stał się powodem jego odrzucenia. To była ta kropla, która przelała czarę goryczy. Ta szata z długimi rękawami, czy jak czasami było to tłumaczone, kolorowa szata, to już było za dużo. Teraz Józef daje braciom ubrania w geście pojednania, w tym 5 kompletów dla Beniamina. I w nikim to już teraz nie wzbudza żadnych negatywnych emocji. Wtedy ta jedna szata doprowadziła do tego, że bracia chcieli go zamordować. Teraz Beniamin dostaje 5 i wszystko jest okej, bo przecież Józef przeżył, nie zabił nas. Dziękować Bogu. Słowa Józefa na pożegnanie zrozumiałe, wyruszyli obładowani najlepszymi płodami ziemi egipskiej, objuczeni zbożem, chlebem, żywnością. I właściwie popatrzmy jeszcze przez chwilę na Jakuba. Który przeżywa pod koniec rozdziału 45 swoiste przebudzenie, takie odrodzenie. Wyruszyli tedy z Egiptu, przyszli do swojego ojca Jakuba, powiedzieli mu przede wszystkim, że Józef żyje i że zarządza całym Egiptem. Ale Jakuba nie poruszyła ta wiadomość i wcale im nie wierzył. Gdy mu jednak powtórzyli to wszystko, co im powiedział Józef, gdy następnie zobaczył na własne oczy wozy przysłane przez Józefa, aby jego, Jakuba, zabrać z nimi do Egiptu. Żywiej zaczęło bić serce Jakuba, ich ojca. Powiedział więc Izrael: wystarczy! Wiem, że żyje jeszcze mój syn Józef. Pragnę udać się tam i zobaczyć go, nim umrę. Popatrzmy na werset 26, jego drugą część. Jak wiele mówi to krótkie stwierdzenie. Jakuba nie poruszyła ta wiadomość i wcale im nie uwierzył. Kłamstwa jego synów przez lata. Kłamstwa, którymi ukrywali swoje różne winy, w tym zamordowanie, czy właściwie w tym śmierć Józefa, zniszczyły jego zaufanie do nich. Dosłownie możemy tłumaczyć te słowa: serce Jakuba stało się słabe. Co jest tłumaczone, że nie uwierzył im. Bo gdyby to miał być żart, wracają chłopaki, mówią: o, Józef żyje, jest zarządcą. Żartowaliśmy. Byłoby to strasznie okrutne wobec ojca. Ale jego odmienieni synowie, w tym Symeon, który właśnie wyszedł z więzienia, Beniamin, cały, zdrowy, pełen entuzjazmu, opowiedzieli mu zadziwiającą historię Józefa i całe jego chwały w Egipcie. I gdyż zobaczył już namacalne dowody tego wszystkiego, co wskazuje na to, że rzeczywiście to musi być wielki człowiek, skoro tyle rzeczy i jeszcze wozy i tak dalej, żywiej zaczęło bić serce Jakuba. Ten już siwy starzec nagle nabrał nowego wigoru. I jeszcze raz przywołując ojca doktora Jana Chryzostoma, Złotoustego, on przedstawia tą ten obraz w taki sposób. Tak jak światło lampy, gdy kończy się zapas oliwy i światło ma już zgasnąć, nagle rozbłyskuje jaśniejszym płomieniem i gdy ktoś wleje odrobinę oleju, oliwy, tak samo ten stary człowiek, który był bliski śmierci z powodu rozczarowania, dowiedział się wkrótce potem, że Józef żyje i sprawuje władzę nad Egiptem. Ze starego Jakuba stał się młody. Odsunął od siebie chmurę rozczarowania, odpędził burzę w swoim umyśle, a potem odnalazł spokój, a Bóg tak wszystko ułożył, aby ten sędziwy człowiek mógł cieszyć się ulgą od wszystkich tych strasznych prób i dzielić szczęście swojego syna. Jakub, który myślał, że już w żałobie zejdzie do grobu, że już do końca życia będzie obchodził żałobę po swoim synu, zamiast do grobu, zamiast do Szeolu, teraz miał udać się w podróż do Egiptu, aby zobaczyć swojego syna i tam umrzeć w spokoju. W tej historii kryje się ogromny optymizm. Bóg mnie posłał, aby ocalić życie, mówi Józef. Bóg mnie posłał, aby zachować dla was wielu ocalałych. A później czytamy, Bóg zamierzył to dla dobra. Jak napisał jeszcze jeden brytyjski biblista Starego Testamentu, Gordon Wenham, Bóg z Księgi Rodzaju jest Bogiem miłosierdzia i łaski, który odpowiedział na rozpaczliwą modlitwę Jakuba, a Bóg Wszechmogący niech sprawi, by ten człowiek okazał się dla was łaskawy i odesłał was z waszym drugim bratem i Beniaminem w sposób przekraczający jego najśmielsze marzenia. Jednak czyniąc to, Bóg nie tylko udowadnia swoją kontrolę nad wydarzeniami, ale także dotrzymuje obietnicy złożonej patriarchom, że będą mieli mnóstwo potomków. To Bóg okazał Józefowi ostateczne dobro, które zatriumfuje nad złymi uczynkami jego braci. To Bóg obdarzył go łaską przebaczenia, bo bez przebaczenia nigdy by nie doszło do pojednania. I to niezależnie od skruchy jego braci, tam nie było pragnienia zemsty, tam nie było goryczy. Nie widzimy Józefa, który jest zgorzkniały z powodu tego wszystkiego, co go spotkało w życiu. Dzisiaj, gdy stoimy po drugiej stronie krzyża, możemy pojednać się z Bogiem, ponieważ Chrystus przebacza wszystkim, którzy przychodzą do Niego z wiarą i skruchą. Nie tylko my możemy mieć przebaczone i być pojednani z Bogiem, ale my również możemy przebaczać, właśnie tak jak On przebaczył nam, żeby być wolni od żalu, wolni od goryczy, wolni od negatywnych emocji. I byśmy w ten sposób naśladowali naszego Ojca. A Bóg obiecał, że sprawiedliwości stanie się zadość, gdy On przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Więc moje pytanie jest, czy jesteś pojednany, czy jesteś pojednana z Bogiem? Jeśli nie, albo nie jesteś pewny, nie odkładaj tego na później. Przyjdź i porozmawiajmy. Pomożemy ci pojednać się z Bogiem. A jeśli zmagasz się z nieprzebaczeniem, rozpraw się z Nim pod krzyżem Pana Jezusa. Tak jak On nam wybaczył, tak my mamy wybaczać innym. A jeśli potrzebujesz w tym pomocy, jesteśmy gotowi ci w tym pomóc. I nie odkładaj tego na później. Bo jeśli zmagasz się z nieprzebaczeniem, to świadczy raczej nie o tej osobie, która dokonała krzywdy, co bardziej o tym, czy ty naprawdę rozumiesz, kim jest Bóg i czy naprawdę rozumiesz Jego Słowo. Nam tak wiele przebaczono. Przebaczajmy sobie nawzajem. Odpuszczajmy winę. To wcale nie znaczy, że wszystko będzie lekkie i łatwe. Bo niektóre więzi mogą już nigdy się nie odbudować. Ale wybaczajmy. Dlaczego? Ponieważ Chrystus wybaczył nam. Amen. Postańmy proszę do modlitwy.